Bogu, bracia i siostry, pozwólcie, pomodlę się chwilę, zanim cokolwiek wypowiem. Tobie, Ojcze Wszechmogący, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, w imieniu Jezusa Chrystusa pragnę podziękować za to, że mamy możliwość, przywilej, Panie, zgromadzania się w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Tobie, że możemy się tu spotykać, możemy, Panie, być obdarowani Twoją łaską. Dziękuję Tobie za słowo Twoje, które nam dałeś, Panie, abyśmy się uczyli postępowania i proszę Ciebie, Panie, przemawiaj przez słowo, pobudzaj nas, Panie, do szczerej pobożności, Panie, do wykonywania, Panie, służby dla Ciebie, do szukania Królestwa Bożego. Wołam do Ciebie o to, Ojcze, bądź błogosławiony i wywyższony. Cokolwiek mam, Panie, dzisiaj powiedzieć, proszę Ciebie, strzeż moich ust. Cokolwiek mam powiedzieć, to niech to wypłynie, Panie, z Ducha Twego i dla chwały Twojej, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, ku, Panie, pobudzeniu nas, ku, Panie, pocieszeniu. Bądź błogosławiony i wywyższony, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi drodzy, Paweł wspomniał dzisiaj o tym właśnie takim, no można powiedzieć, zwiedzeniu, które gdzieś tam niektórzy chcieli się, dali się wciągnąć. Ja tylko powiem tak, bo ja też na temat tej daty akurat mam słowo do powiedzenia, ale w innym kontekście zupełnie. Zupełnie w innym kontekście. A więc mianowicie może powiem, dlaczego akurat 23 września 24. 23 września 24 zgodnie ze Słowem Bożym, którym jest to zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 23, otwórzmy 23 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej i wiersze od 23 jest powiedziane. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołanie trąbieniem, święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, tu już o kolejny dzień się rozchodzi, dziesiątego dnia, jednak tego miesiąca, który nastąpi w październiku w tym roku, ale też nie nawołuję, że to będzie pochwycenie, to od razu mówię, tylko tu chcę przeczytać co, i powiedzieć, co te święta tego samego miesiąca. Będzie dzień pojednania, będzie to dla was święte zgromadzenie, ukuszcie się i złóżcie Panu ofiary ogniowe. Moi drodzy, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej, w 23 rozdziale są wymienione wszystkie najważniejsze święta, które są zapisane w Biblii. To chcę podkreślić. My troszeczkę może inaczej postępujemy, bo jesteśmy też gdzieś przesiąknięci kulturą i może nie obchodzimy tych świąt, ale one są zapisane. I są zapisane jako wieczna ustawa. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat tych świąt. Nie wszystkich, ale skupić się właśnie na tym święcie, które miało miejsce 23 i 24, czyli Rosh Hashanah, inaczej mówiąc głowa roku. Czyli według Biblii, według tego, co tutaj jest powiedziane, jest to pierwszy dzień, można powiedzieć, jakiegoś okresu, w którym Pan Bóg przemawia. W tradycji żydowskiej jest to określane jako nowy rok, krótko mówiąc. Jest to święto trąbienia. Ja tylko chcę powiedzieć, moi drodzy, że w Biblii o trąbieniu jest powiedziane ponad 80 razy. To tak, żebyście wiedzieli, o trąbieniu, o szofarze jest ponad 80 razy i to jest w całej Biblii powiedziane, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Aczkolwiek są nauczyciele, którzy mówią, że nie ma Starego i Nowego Testamentu, tylko jest kontynuacja, krótko mówiąc, jest wypełnienie. I to chcę od razu powiedzieć. Ale oprócz tych świąt, oprócz tego święta, które miało miejsce 23 i 24 września w tym roku, trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, mówi o innych świętach również. Nie? I tak tylko na wstępie powiem, że ten cykl jest podzielony na dwa jakby takie etapy kalendarzowe. Są święta wiosenne i są święta jesienne. Teraz wchodzimy, jak patrząc na Biblię, według kalendarza biblijnego, wchodzimy w cykl świąt jesiennych. Co chcę jeszcze powiedzieć? Chcę powiedzieć na początku, moi drodzy, to, że święta wiosenne, które są opisane w Słowie Bożym, w Biblii, czyli Pascha, Święto Pierwocin i Szawłot, one już miały wypełnienie, zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie. Pascha, Święto Wyzwolenia, symbolizuje i mówi o odkupieniu przez Boga barankiem Bożym, którym jest Jezus Chrystus, ludzi. O możliwości odkupienia poprzez Jego świętą krew. Wiemy, że wcześniej ten baranek, bo baranek, który Pan Bóg nakazał Żydom, posłużył również w Egipcie jako ich odkupienie przed śmiercią, przed zagładą, która dosięgła Egipcjan. Święto Pierwocin, zaraz po Pasce. Jest to ten dzień, kiedy były pierwsze owoce plonów wiosennych, pierwsze owoce, które były zebrane i oni mieli obowiązek radowania się z tego. W ten dzień on jest połączony z Paschą, pod koniec Paschy już właśnie, kiedy Pascha się wypełniła, nastąpiło zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To zostało, te pierwociny zostały, święto pierwocin zostało wypełnione w zmartwychwstaniu. Kolejnym świętem, 50 dni po pierwocinach, było święto, obchodzimy w kościele, również Zielone Świątki, inaczej Szawłot, czyli święto pierwocin, już mówimy o pierwszym żniwie jęczmiennym. I ono się wypełniło w Biblii parokrotnie, bo w tym dniu, w czasach Mojżesza, zostało nadane prawo ludziom, krótko mówiąc. Wtedy pod górą Synaj Pan Bóg dał Mojżeszowi prawo, a w nowej, naszej erze, tak to nazwijmy, wypełniło się zesłaniem Ducha Świętego. Także te święta wiosenne zostały wypełnione. Natomiast pozostają kolejne święta. Kolejne święta, które są wymienione tutaj w tym 23 rozdziale. Ja przeczytałem o dwóch. Przeczytałem tutaj o Rosh Hashana i Yom Kippur, ale później po następnych paru dniach jest jeszcze Sukkot, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Chciałem tylko tak zwrócić uwagę na ten właśnie święto Rosh Hashana. I ono jest nazwane, można powiedzieć, jako głowa roku. Nowy rozdział. Jest powiedziane. I w sercu tego święta znajduje się dźwięk szofaru baraniego. Dźwięk rogu, dźwięk z rogu z szofaru baraniego. I tak jak powiedziałem na wstępie, że szofar i trąbienie w Biblii, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, do czego dojdziemy, jest wymieniony ponad 80 razy. Można sobie zadać pytanie, do czego służył, do czego miał służyć dźwięk trąby. Można sobie takie pytanie zadać, do czego służył. On służył do przekazania wiadomości. Na dźwięk trąby właśnie, pierwszy raz taki dźwięk trąby to usłyszeli Izraelici właśnie pod górą Synaj, kiedy zostało było nadawane prawo. Oni usłyszeli taki dźwięk, że nie byli w stanie tego słuchać. Oni prosili Mojżesza, żeby Bóg przestał do nich przemawiać, bo poginą, ty mów do nas. Dosłownie, jak sobie przeczytamy i przeanalizujemy, to tak było. To było pierwszy raz w historii świata. Dźwięk trąby służył do przekazywania wiadomości. Święto trąbienia, to tak w skrócie chcę tylko powiedzieć, to jest życie w oczekiwaniu na dźwięk trąby, która ogłosi powrót Jezusa Króla. I ci ludzie, którzy tam tak wyznaczyli tę datę, prawdopodobnie oczekiwali, tylko że to nie był ten czas jeszcze. To nie jest ten czas. I tak jak Paweł przeczytał z listu do Tesaloniczan, to ten dzień przyjdzie jak złodziej. Jest to święto uczynienia również przez ludzi miało taki charakter mieć i ma taki charakter uczynienia Boga swoim królem. To jest temu ma służyć. W pierwszym liście do Tesaloniczan, który Paweł cytował w 4 rozdziale, wiersze 16-17, 4 rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, czy pierwszy list listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, wiersze 16-17, jest powiedziane: sam Pan bowiem stąpi z nieba na hasło, na odgłos Archanioła, na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni wraz z Nim, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. I na to mamy oczekiwać, ale to nie jest powiedziane, że mamy wyznaczać datę. Tak jak sobie ktoś tam wyznaczył datę i powiedział, że w tym dniu. Tego my nie wiemy. To od razu chcę na wstępie powiedzieć. Ten dźwięk trąby, który był w Biblii, który jest opisany, ma to być odgłosem do nawołania, ma być odgłosem i nawołania do skruchy przede wszystkim. Do skruchy nas. Do skruchy. Jest to dzień, to święto, które jest celebrowane jeszcze przez Żydów, przez niektórych chrześcijan. Jest to dzień, który służy, że każdy musi zdać sprawę ze swoich uczynków przed Panem Bogiem, a mieszkańcy świata Izraela, świata wierzących, tutaj chcę powiedzieć, świata ludzi wiary, muszą sobie zdać sprawę z tego, że staną kiedyś przed sądem Bożym, że ten dzień nadejdzie, że taki dzień nadejdzie w życiu każdego z nas. Dęcie w szofar, czyli ten róg barani, symbolizuje przede wszystkim królewską władzę Boga nad całym światem. Królewską władzę Boga nad całym światem. Dźwięk szofaru. On miał za zadanie zawsze i ma za zadanie. Być może my usłyszymy kiedyś ten niebiański dźwięk, do tego dojdę. Bo to jest w Nowym Testamencie zapisane. Ma za zadanie dźwięk szofaru wstrząsnąć ludźmi i przypomnieć im, że stoją przed najwyższym z wszystkich sądów i ukorzyć się przed Bogiem. Tak jak czytałem tutaj te wersety z 23 rozdziału od 23 do 27. Mamy zapomnieć, krótko mówiąc, Pan Bóg mówi, że mamy zapomnieć o sobie i skupić się na Bogu. Wzywa przez ten dźwięk, wzywa do nawrócenia, przypomnienia również czego? Obietnicy złożonej na górze Synaj że będziesz żył według nauki Bożej. Czyli krótko mówiąc, dźwięk ten ma wzywać też również nas do tego, żeby żyć zgodnie z przykazaniami, które zostały nadane. 10 przykazaniami. Ale, moi drodzy, przede wszystkim on przypomina nam o wybawieniu, o łasce. Przede wszystkim przypomina nam o wybawieniu, o łasce, a strach obraca w radość z pojednania z Jezusem jako wiecznie panującym królem. To jest ogłoszenie tego. To w Biblii w tym celu to święto miało być celebrowane. Ogłoszenie nadejście króla. Jest to powiedziane w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 17 wiersz i później 33 i 32. Przeczytam to. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Ewangelia Łukasza 1:32-33 jest powiedziane: będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, jego panowania nie będzie końca. To jest przede wszystkim te święto trąbienia, to nawołuje do tego, że do pojednania z Jezusem Chrystusem jako wiecznie panującym Królem i Zbawicielem. To jest cel tego święta. Święto to, też tak troszeczkę powiem, bo ono ma różny aspekt, również ma aspekt proroczy, duchowy, przede wszystkim duchowy zawsze, ale też i teraźniejszy. Ale święto nawiązuje również do wydarzeń, które miały miejsce, które są opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, który po hebrajsku nazywa się Akedach, co oznacza, co się tłumaczy jako wiązać lub związywać. Rozdział ten opisuje Izaaka. Izaaka, który został związany do ołtarza przez swojego ojca, którego Bóg poddał próbie, aby zobaczyć, czy jest gotów złożyć swojego syna w ofierze jako znak wiary. Ale dzięki Bogu wiemy, że jego ręka została wstrzymana. Ręka Abrahama została wstrzymana przed tym, żeby dokonać sądu nad Izaakiem. A Bóg zapewnił barana złapanego w gąszczu jako ofiarę zastępczą dla Izaaka. Izaak tutaj jest przedstawiony w tym, bo Stary Testament jest cieniem, jest zapowiedzią przyszłości, która nas dotknęła, zapowiedzią Mesjasza. Izaak jest tutaj przedstawiony właśnie jako typ, jest typem, wzorem Mesjasza. Był niewinny, ukochany przez swojego ojca i prawie ofiarowany, chociaż nie było powodu do jego przedwczesnej śmierci. Bóg wezwał Abrahama do wspinaczki na górę i ofiarowania swojego syna jako próbę. Moi drodzy, szofar jest dmuchany, aby przypomnieć ludziom wiary oraz Żydom o posłuszeństwie Abrahama i gotowości Izaaka do bycia ofiarą. Jak czytamy tą historię, on był gotowy. On był gotowy jak owca na rzeź prowadzony, i to, co jest powiedziane również w księdze Izajasza w 53 rozdziale, właśnie jest pokazany Chrystus jak owca na rzeź prowadzony. I to właśnie podobnie był tak samo Izaak prowadzony przez swojego ojca. I tak samo jest to w księdze Izajasza, jak owca na rzeź prowadzony przez Boga, przez ludzi zbity i umęczony, ale miał być dla Boga ofiarowany. Nie? Także to jest ten. My jako chrześcijanie, jako ludzie wiary, jesteśmy pewni, że ten proroczy wzór spełnił się w śmierci i ostatecznym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Dźwięki te służą jako również wezwanie do duchowego przebudzenia. One mają One wzywają nas do odnowienia naszego życia i wiary w nadchodzącym roku, krótko mówiąc. Jest powiedziane w takim komentarzu, który czytałem: przebudźcie się wierzący ze swego snu, żałujcie za grzechy, pamiętajcie o swym Stwórcy, zajrzyjcie w swoje dusze, poprawcie swoje myśli i czyny. To jest również to. Życie każdego z nas jest podzielone na etapy, przystanki, podróże, i podzielone jest też okresami oczekiwania, radości i smutku. I każdy z nas przeżywał w swoim czasie okresy dzieciństwa, dojrzewania, wzrostu, dorosłości, starości. I niezmiennie wszystko jest odmierzane w liczbach. Te liczby określają czas. Potrafimy często ocenić te etapy naszego życia. Dzisiaj słyszymy też często, że teraźniejszość jest w zasadzie jedyną rzeczą, która ma znaczenie. Skupiamy się na tu i teraz. Słyszymy, ponieważ nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło, a przyszłość dopiero przed nami, wydaje się to mieć sens. Tak czasami myślimy. Tak czasami myślimy. Ale aby mieć świadomość i być przytomnym, trzeba czegoś więcej niż skupienie się na dniu dzisiejszym. Bo całość naszego życia powoduje to, że jesteśmy zaganiani. Jesteśmy gdzieś po prostu skupieni, oderwani, można powiedzieć, od najważniejszych rzeczy, od najważniejszych rzeczy w naszym życiu, od przede wszystkim od refleksji z Panem Bogiem. I święto Rosh Hashana, Nowy Rok, to jest czas na zastanowienie się nad nowymi początkami. To właśnie święto trąbienia, Rosh Hashana, to jest Rosh Hashana, to jest można powiedzieć, że Nowy Rok, tak jest w tradycji powiedziane. Jest taka modlitwa, święto Rosh Hashana to czas na zastanowienie się nad nowym początkiem. To jest taki po prostu okres. To święto służyło właśnie, żeby po prostu dokonać swojej refleksji, jakby też dokonać osądu swojego życia również, nie? Takiego po prostu zreflektować się, nad czym się mamy upamiętać, gdzie żeśmy po prostu być może się pogubili. I jest taka modlitwa, która jest, jest odmawiana w Nowy Rok, ma nazwę Szechanejnu, co oznacza, że żyjemy, krótko mówiąc. I ona jest powiedziana w ten sposób. Ona również jest w Nowym Testamencie, za chwilę do tego dojdę, ale przeczytam tak, jak jest, powiedzmy, już po polsku. Nie będę czytał po hebrajsku, bo nie chcę, bo mogę coś zniekształcić, aczkolwiek troszeczkę tam, powiedzmy, wiem. Jest powiedziane, tłumaczone to jest w ten sposób, że błogosławiony jesteś, Adonaj, Boże nasz suwerenny, wszystkich, których utrzymujesz nas przy życiu, podtrzymujesz nas i doprowadziłeś do tej pory. To jest taka modlitwa wdzięczności. Jest to dzień takiego, można powiedzieć, stawania przed Bogiem. Jest to dzień takiego po prostu oddawania Bogu chwały, ukorzenia się przed Bogiem. Jest to modlitwa wdzięczności dla Boga za umożliwienie nam wejścia w nowy czas, zreflektowania się. Jest to przypomnienie, aby podziękować Bogu za Jego wierność. To ma służyć to święto właśnie, za Jego wierność, po przejściu przez coś trudnego na przykład. Zatrzymujemy się, jest to czas refleksji, zatrzymujemy się, zastanawiamy i wyrażamy wdzięczność Bogu za Jego wierność. W Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersze 3-9, również mamy taką modlitwę. Jest powiedziana dosłownie, Paweł ją cytował w ten sposób, że niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkim duchowym dobrodziejstwie nieba. List do Efezjan, pierwszy rozdział, wiersze od 3-9. Aby być wdzięcznym, trzeba czegoś więcej niż być tylko w chwili obecnej. Potrzeba takiej realnej, każdy z nas to potrzebuje. Ja wiem sam po sobie, że potrzeba takiej realnej refleksji własnego życia. Z tym jest coraz trudniej, szczerze mówiąc. Ja mogę powiedzieć o sobie. Z tym jest coraz trudniej, żeby się zreflektować nad własnym życiem. Żyjemy w czasach, w których coraz mniej można mówić prawdę, bo można być posądzonym o jakieś takie po prostu, mowę, jak to się nazywa? Polityczną? Mowę nienawiści albo niepolitycznie poprawni, tak? Tak, tak, tak. I to jest coraz trudniej. W tych czasach dzisiaj żyjemy. Można kogoś obrazić, urazić. Można spowodować, że ktoś trafi do psychologa, pójdzie na leczenie, do psychiatry i co wtedy? Jesteśmy winni, nie? I to jest coraz trudniej, ale to nas z tego nie zwalnia, nie? Mówię, żyjemy w czasach, w których coraz mniej można mówić prawdę i trzeba wykazywać się wręcz czasami odwagą, żeby powiedzieć na przykład, słuchaj, to co robisz, to co widzę u ciebie, albo do czego ty mnie namawiasz, to jest niezgodne. Najchętniej to powiedzieć, do czego ty mnie namawiasz, do czego ty mnie nakłaniasz, nie? Albo co ty preferujesz, jest to niezgodne z moim sumieniem, które jest pobudzone przez Pana Boga. Które jest pobudzone i ja wiem, że tego nie powinienem robić. To, że wszyscy robią. Ja kiedyś miałem takie powiedzenie, znaczy miałem, mam do tej pory również, nie? Bo często w pracy gdzieś tam byłem wystawiany na różnego rodzaju jakieś próby i takie po prostu czasami świadomie przez współpracowników, a czasami nieświadomie, ale bywało tak, że złośliwie i świadomie byłem wystawiany. Była taka sytuacja, że ktoś powiesił kiedyś nad moim biurkiem tak na wprost za komputerem na ścianie, bo miałem tak biurko przy ścianie, wszyscy mieli gdzieś tam jakieś wyspy, ale na tej ścianie akurat nad moim tym ekranem powiesił kalendarz taki no pornograficzny prawie, że nie? I ja go zdjąłem. Ja go zdjąłem, schowałem gdzieś go i tam była taka afera, taka po prostu w pracy nastąpiła, że dlaczego ja nie swoją własność to zrobię. Nad moim komputerem tak wisiał, centralnie miałbym patrzeć na to, ale jak ja to od razu zdjąłem i po prostu... I była naprawdę wielka afera wtedy. Szef przyszedł, pracownicy oburzeni, że co ja robię, że to nie moja własność, a w ogóle jakim prawem. No to ja wtedy się powołałem i mówię, ale jakim prawem wy mi to robicie? Dlaczego wy mi to robicie? Czy musi być tak? Ja powiesiłem inny wtedy ten kalendarz. Powiesiłem zupełnie inny. Normalny powiesiłem, nie? I było wielkie oburzenie wtedy, pamiętam, nie? Było takie po prostu, że to nie moja własność. Byłem oskarżony o to, że to nie moja własność, że wolę większości po prostu gdzieś. I to jest właśnie to, że trzeba wręcz czasami wykazać się odwagą. I tak samo trzeba się wykazać odwagą, żeby głosić zgodnie ze Słowem Bożym, a nie z jego kulturowymi adaptacjami, nie naszych czasów, polityczną poprawnością, że my będziemy omijać pewne tematy. Czasami trudne wyzwania, przed którymi stajemy, są darami od Boga, mającymi pomóc nam, co znajduje się w głębi naszych serc. W trudnych właśnie chwilach, te trudne chwile, ja pamiętam, jak ja przeżywałem trudne chwile w różnych etapach mojego życia, czy to powiem, jak była moja mama poddawana ciężkiej próbie operacji, amputacji, moja siostra traciła wzrok, jak umierała mi żona, odchodziła do Pana i pierwsza żona odchodziła do Pana i byłem stawiany w różnych takich okolicznościach, ale te właśnie czasami trudne wyzwania, przed którymi stajemy, są darami, można powiedzieć, od Boga, mającymi pomóc nam lepiej zrozumieć, co znajduje się w głębi naszych serc. I szczerze mówiąc, ja jestem wdzięczny za to, bo trudne doświadczenia, które gdzieś przechodziłem, one dawały mi możliwość tak naprawdę refleksji nad sobą, nad moją przyszłością, nad systemem wartości. Ja miałem takie powiedzenie, bo było takie powiedzenie zawsze gdzieś tam w pracy, nie? Wszyscy idziemy. Nie? Wszyscy idziemy to robić. Wszyscy idziemy w takie wyzwanie, nie? Kto nie pójdzie, to nie jest z nami, nie? Ja powiedziałem, wszyscy to nie ja to nie wszyscy do tłumu. Tak potrafiłem powiedzieć, co stanowiło pewnego rodzaju oburzenie również, ale mówiłem to, wykorzystywałem tylko wtedy, kiedy byłem nakłaniany do czegoś, co było po prostu niezgodne z etyką mojego sumienia, niezgodne ze Słowem Bożym. Ja wtedy to potrafiłem powiedzieć. Później już miałem spokój, bo mówili, a ty jemu nie mówmy, bo i tak nie ten. I także to było takie po prostu uwalniające wręcz. Ale trzeba było na początku się gdzieś w jakiś sposób zasygnalizować i pokazać. tak jak powiedziałem, że czasami trudne wyzwania, przed którymi stajemy, są darami od Boga. One są wręcz darami. My często się obawiamy. Często myślimy, co to będzie. Jak zostaniemy odebrani. Jak będą na nas patrzeć. Albo, że może coś stracę. Tu może stracisz, ale zyskasz tam. I to jest nieporównywalne. Tak jak powiedziałem, że są darami od Boga, mającymi pomóc nam lepiej zrozumieć, co znajduje się w głębi naszych serc. Może czasami potrzebujemy obrzeski. W trudnych chwilach dowiadujemy się więcej o Bogu i o sobie samych. Dlatego warto się uniżyć, ukorzyć przed Panem Bogiem. Wyjść. Ja to miałem tutaj, jak mieszkałem w Radości, to miałem taki po prostu las modlitwy. Ja wychodziłem, szedłem gdzieś tam, powiedzmy, na parę godzin czasami. Po prostu nawet jak nie mogłem się modlić, to wołałem do Boga: Panie Boże, Ty wiesz, dlaczego ja tu przyszedłem. Ty wiesz, dlaczego ja tu przyszedłem. Ty wiesz, znasz moją sytuację. Proszę Ciebie, daj mi odpowiedź, żebym nie był prowadzony swoim umysłem, swoimi emocjami, uczuciami. Pomóż mi. Bo czasami moje myśli były takie, że trzeba było zahamować. Teraz też mam tam takie miejsce, gdzie mieszkam, do sadu wchodzę. I tak jak właśnie powiedziałem, że w trudnych chwilach dowiadujemy się więcej o Bogu i o sobie samych, dlatego warto się uniżyć, upokorzyć przed Bogiem i błagać Go, a nawet pokutować. To nie jest wstyd. To nie jest wstyd, to nie jest żadna ujma, to nie jest żadna hańba, to wręcz powiem przeciwnie, to jest łaska, to jest dar łaski, że możemy się upokorzyć przed Najwyższym i stanąć przed Nim i: Panie, widzisz mnie takim, jakim jestem, widzisz mnie, co zrobiłem, Boże Wszechmogący. Wielokrotnie tak przychodziłem do Pana Boga i mówię: Boże, wybacz mi, bo znowu głupotę zrobiłem, znowu zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Błagać Go, pokutować. To jest właśnie przykład Mordochaja i Estery. Można wziąć pierwszy lepszy z Biblii, gdzie ukorzali się przed Bogiem. To jest Jom Kippur, można powiedzieć, takie święto, które jest zaraz po Rosh Hashana, o którym dzisiaj mówię, bo biblijna nazwa tego święta, co powiedziałem, to jest Rosh Hashana, czyli nowy rok, głowa roku, a Jom Kippur to jest zaraz po tym. I moi drodzy, Niniwa była skazana kiedyś, jak czytamy w Biblii, na zagładę, ale pokutą i uniżeniem przed Bogiem zyskała łaskę. Tak samo przykład Mordochaja i Estery. Estery, która poszła jako królowa, ale musiała błagać swojego męża, króla, o łaskę dla swojego narodu. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27, to co czytałem już wcześniej, czytamy dokładnie 10 dnia tego siódmego miesiąca jest dzień przebłagania, będzie to dla was święte zawołanie, a wy ukorzycie swoje dusze i złożycie ofiarę ogniową Panu. To jest taki po prostu te święto. To jest kolejne święto, które jest po święcie Rosh Hashana. To jest Purim. To uniżenie się ma na celu i było, ma na celu i było przypomnieniem dla Izraela, aby we wszystkim i dla nas również. Dla ludu wiary, o tak powinienem powiedzieć, że nie tylko dla Izraela, bo my jesteśmy ludem wiary, również Izrael, aby we wszystkim całkowicie polegać na Bogu. Jezus, nasz Mesjasz, nasz Pan, Chrystus, Zbawiciel, dobrowolnie zdecydował się uniżyć i doświadczyć cierpienia dla naszego odkupienia. Jak napisał prorok Izajasz: boleści nasze nosił i boleści nasze dźwigał, a myśmy uważali go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i strapionego. W księdze Izajasza, fragment 53, rozdział, 4 werset. utrapienia i cierpienia, moi drodzy, które wynikają czasem w naszym życiu, które są częścią naszego życia, one wcale nie muszą być i nie są złe z perspektywy Pana Boga. One dla nas wydają się takie straszne, bolesne, bo jesteśmy dotykani. Jesteśmy w takiej sferze, po prostu znajdujemy się w takiej sferze, która nie jest chciana dla naszego ciała, ale ona jest potrzebna dla naszej duszy. Czasami to, co jest bolesne dla ciała, to jest niezbędne dla naszej duszy, abyśmy byli kształtowani na wzór i wizerunek Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Bóg często dopuszcza, a nawet powoduje te doświadczenia dla naszego dobra. To jest dziwne, ale taka jest prawda, że czasami po prostu używa trudności. To tylko Ewangelia sukcesu. Ewangelia sukcesu głosi coś takiego, że po prostu nie, ty będziesz żył w wiecznym szczęściu, wiecznej, takim po prostu będziesz pobudzony do wiecznego dobra tylko. Ale prawda jest taka, że on używa tych trudności, aby nas oczyścić. Oczyścić z czego? On kształtuje nas. Mamy ten obraz takiego po prostu tego, co dzbany wyrabia. No, w Biblii jest... Proszę? Garncarza, nie? On właśnie, no on jest tym garncarzem i on po prostu widzi, że czasami trzeba coś oderwać z naszego życia, że coś mu nie pasuje, jako jemu, temu garncarzowi, jemu coś nie pasuje. A nam pasuje, abyśmy chcieli to po prostu ten, nie? W środku gdzieś zachować, gdzieś głęboko ukryć, ale nie da się. On widzi. On widzi i on to doskonale zna. I takie te trudne doświadczenia czasami spadają na nas. Przychodzimy w różnych etapach naszego życia, ale są i dobre też doświadczenia. Ale trudne doświadczenia życiowe pomagają nam utożsamić się z Jezusem, który sam przeszedł przez wielkie cierpienie, aby się utożsamić z nami. On to zrobił, jak owca na rzeź prowadzona, on to zrobił, aby się utożsamić z nami. Niektóre z naszych lekcji życia, które są, uczymy się, można powiedzieć, w ciemności, ale musimy stosować je w świetle. Nauczyć się, żeby stosować je w świetle. I też musimy się naprawdę pamiętać tego, o tym, to co mamy z lekcji biblijnej tutaj, nie, że ten sam Bóg, który prowadził kiedyś, przeprowadzał Izraela 40 lat przez pustynię, jest Bogiem, który nas kocha. On posłał swojego Syna, by umarł za nas, za nasze grzechy i zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy, by przejść przez pustynię tego życia, która nam się czasami wydaje, że to życie czasami może być pustynią, bo to czasami jest tak, moi drodzy, że ja doświadczałem, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce w moim życiu. Ale widocznie on wie lepiej, widocznie on decyduje, co jest dla mnie korzystniejsze niż to, co mi się wydaje. I taka prawda jest taka, że jako naśladowcy Jezusa, Mesjasza, Jezusa Chrystusa, wiemy, że pokuta nie prowadzi nas przez całą drogę naszego życia. Pokuta bez ofiary Jezusa pozostawia nas przed ołtarzem tylko. Bo możemy pokutować. I możemy pokutować. Ale ona nie prowadzi. Ona nas zostawia przed ołtarzem. Bo jesteśmy zbawieni tylko dzięki Jego skończonemu dziełu na Golgocie. Nie dzięki temu, że będziemy pokutować. Owszem, pokuta jest cenna, jest ważna, ale Pokuta musi nieść świadomość, jeżeli pokutujemy, że jesteśmy zbawieni dzięki Jego skończonemu, dzięki Jego łasce, dzięki Jego skończonemu dziełu na Golgocie. A dzięki Jego ofiarnej śmierci nasze imiona zostały wpisane do Jego księgi życia, barankowej księgi życia. I jest taka dobra rada, abyśmy się modlili. Nie zaszkodzi tego nigdy za dużo. Abyśmy mieli dobry i słodki rok, bo w sumie te święto, to można powiedzieć, że to jest początkiem roku. Tak jest to nazwane. Wiedząc, że Jezus Mesjasz wpisał nas do barankowej księgi życia. Ale moi drodzy, jest jeszcze jeden aspekt tego, co tutaj przeczytałem, tego święta. Chciałbym to powiedzieć na zakończenie. Jednak wciąż czekamy na kolejne dźwięki szofaru. Pewnego dnia nadejdzie czas dla każdego z nas, gdzie zabrzmi inny rodzaj trąby, które ogłoszą przyjście Pana. Być może my już będziemy poza ziemią, być może będziemy tutaj, ale jest powiedziane i wtedy zmieni się wszystko. I na ten czas czekamy. To jest proroczy aspekt cały czas. To jest to, co ma nadejść. W Księdze Zachariasza w 9 rozdziale, 14 wierszu jest napisane: Pan ukaże się nad nimi, Jego strzała wyleci jak błyskawica, Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, wierszu 52 jest powiedziane: W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi, bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. I objawienie Jana, Apokalipsa, 11 rozdział, 15 wiersz. I zatrąbił siódmy anioł i odezwał się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego. Królować będzie na wieki wieków. Na ten dzień czekamy. Na ten dzień jest przed nami. To święto, właśnie trąb, to zapowiada ten dzień. Czekamy na ten dzień. Dzisiaj jest jeszcze czas, moi drodzy, żeby stanąć tak jak królowa Estera, która stanęła przed królem w szatach królestwa. U nas w Biblii, w Brytyjce jest to troszeczkę inaczej. Jest powiedziane, że nałożyła szaty odświętne jakieś, ale w oryginale jest powiedziane w szatach królestwa. W szatach królestwa, co się odnosi w szatach Królestwa Bożego, co się odnosi, że ona stanęła, aby przebłagać Achaszwerosza, żeby oddalić sąd od swego narodu. I błagać, i to jest ten, i dzisiaj jest taki dzień, aby stanąć jak Estera właśnie w szatach królestwa przed Królem Królów, przed naszym Panem, i błagać, i wstawiać się za innymi. To jest jeszcze czas. Mamy ten czas. Pan Bóg nam daje to, żeby modlić się, błagać, wstawiać się za innymi, którzy są wokół nas, którzy żyją wśród nas. To my mamy być taką trąbą Bożą, która ogłosi Jego łaskę i Jego porządek prawny. Do tego zostaliśmy powołani przez naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Trąbieniem, modlitwą naszą możemy przypominać się Bogu, by Go wzywać. W czwartej Mojżeszowej, w dziesiątym rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane: Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym, przez to przypomnicie się Panu, Bogu waszemu, i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. I my mamy taką możliwość, że możemy stawać przed Panem Panów naszym i naszą modlitwą wręcz trąbić do Niego, nawoływać. Ja pamiętam, ile razy wychodziłem tutaj, jak jeszcze mieszkałem w Radości, wychodziłem do lasu i chodziłem po tym lesie. Niektórzy myśleli, że jako błąkany może chodziłem, bo tak jak inni chodzili, grzyby zbierali, a ja chodziłem i się modliłem. I tak patrzyli na mnie jak na obłąkanego, tak jak wtedy, kiedy zostałem sam, kiedy żona mi umarła pierwsza. Nie. Teraz dzięki Bogu mam drugą. Mam dziecko, mam ten, chwała Bogu. Ale pamiętam, ja chodziłem po prostu. Ja chodziłem i wręcz trąbiłem do Pana Boga. I powiem wam, że to jest dobre. Że to zachęcam was wszystkich do tego, żeby się nie powstrzymywać. Żeby nie zapominać. Żeby po prostu nie dopuszczać do siebie myśli nawet, a może ja zrobię to inaczej, może jakoś nie trzeba. Często tak, ja mówię sam ze swojego doświadczenia, nie? Nie, ty możesz ze wszystkim do niego przyjść. Moi drodzy, ja zachęcam do modlitwy o zbawienie wszystkich ludzi, którzy są wokół nas, ale też do modlitwy o Izrael. O naród Pana wybrany. Szczególnie módlmy się też, bowiem to wprost, nie chodzi mi o polityczną poprawność albo niepolityczną poprawność. To nie ma znaczenia, ale módlmy się szczególnie dziś również też za wielu Żydów dzisiaj, aby rozpoznało większego Izaaka. Oni znają tego Izaaka, który gdzieś tam był ofiarowany. Tak jak na początku przytoczyłem tą historię, że został ofiarowany na ten. Oni znają, ale żeby oni rozpoznali większego Izaaka, największego, jaki może być. Jeszuę Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć uwalnia nas od grzechu i śmierci. Bo jest napisane w Słowie Bożym, że Żydzi, którzy dzisiaj odstąpili również od Mesjasza, którego nie uznają, w końcu zostaną pobudzeni do tego. I może nie wszyscy, ale uwierzą i powiedzą, że oto jest ten, którego żeśmy przebodli. I módlmy się o to. Bo to jest też nakaz dla nas. Módlmy się w ogóle o zbawienie innych. Zabiegajmy u Boga, trąbmy przed Panem Bogiem, można powiedzieć tak, nie? Nie powstrzymujmy się. Nasze serca, moi drodzy, niech wołają nieprzerwanie. To na zakończenie chcę powiedzieć, bo żyjemy w takich czasach, gdzie trudno zrozumieć, co będzie jutro, co będzie pojutrze, czy będzie pojutrze. Ale niech ciągle wołają, przyjdź Panie Jezus, z objawienia Jana 22 rozdziału 20 wiersza. I niech szybko zabrzmi ten dźwięk trąby Bożej, która, tak jak czytałem tutaj, że ukaże się, zatrąbi na rogu, jak huragan z południa. Bo wtedy nadejdzie nowy etap dla nas, nowy czas. Czas już wiecznej radości z Panem. A to, co ma miejsce teraz, kiedyś się skończy, wiemy, że to kiedyś się skończy. Nie wiemy kiedy. Ci, o których dzisiaj Paweł wspominał, że takie miejsce miało tam, powiedzmy, parę dni temu, byli w zwiedzeniu. Ale my czuwajmy. Bo dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Mamy czuwać. Mamy być gotowi, przygotowani na powitanie Jego, jako naszego Mesjasza, Baranka Bożego, Zbawiciela. Amen. Chwała Bogu.